Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Politycy Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie własny projekt nowelizacji ustawy o IPN. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że nowela ma naprawić te błędy, które zostały popełnione.
Wykreślenie zapisów dotyczących zbrodni ukraińskich nacjonalistów, powołanie Rady do spraw badań nad przeszłością i doprecyzowanie zapisów dotyczących tzw. polskich obozów zagłady to niektóre z założeń projektu.
Politycy PiSu podkreślają, że nie jest to dobry czas na proponowanie zmian w ustawie o IPN. W ich ocenie świadczyłoby to o słabości państwa polskiego.
Poseł Jan Mosiński zwraca uwagę, że PO mogła złożyć swoje propozycje podczas prac nad nowelą w parlamencie.
Pytanie, dlaczego Grzegorz Schetyna tych propozycji nie składał wówczas, kiedy pracowaliśmy nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o IPN-ie. Czy jest to gra pod publikę ze strony Grzegorza Schetyny i poszukiwanie rozpaczliwe poparcia w opinii publicznej? Być może tak. Natomiast, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Chciałbym zobaczyć w całym kształcie propozycję zmian do ustawy, którą dzisiaj przedstawił bardzo skrótowo i hasłowo pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej, żeby cokolwiek na temat powiedzieć sensownego.
Ustawę, która ma bronić dobrego imienia Polski i Polaków, krytykuje między innymi Izrael. Rząd w Tel Awiwie twierdzi, że przepisy ograniczają wolność słowa. Nowela spowodowała napięcie w relacjach między Polską i Izraelem.
Władze Polski i część partii opozycyjnych bronią przepisów na arenie międzynarodowej. Nie pomaga im w tym jednak Platforma Obywatelska.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę o IPN 6 lutego oraz w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Zmieniamy temat. Narodowy Instytut Onkologii będzie się opierał na krajowej sieci instytutów w poszczególnych regionach, powiedział minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski.
Gość aktualności dnia na antenie Radia Maryja wskazał, że jednym z priorytetów podczas ogólnopolskiej debaty o zdrowiu będzie kwestia leczenia onkologicznego w Polsce.
Obecnie pacjenci z nowotworem są późno diagnozowani, a także napotykają na wiele problemów na drodze do wymaganego specjalistycznego leczenia.
Resort zdrowia chce przede wszystkim skrócić ten czas i dać chorym możliwość łatwego podjęcia terapii, tłumaczył minister Łukasz Szumowski.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie m.in. Narodowego Instytutu Onkologii. Teraz trwa dyskusja, jak dokładnie ma on funkcjonować.
Wiemy, w jaki sposób to powinno mniej więcej funkcjonować, ale nadal szwankuje ten transport pacjenta od ośrodka najmniej eksperckiego, podstawowego do ośrodka najbardziej wysublimowanego, referencyjnego i w drugą stronę. Wiemy, że wprowadzenie tego Narodowego Instytutu Onkologii powinno uwzględniać całą sieć centrów takich doskonałości, które by tych pacjentów lokalnie leczyły i w jakiś sposób koordynowały w swoim otoczeniu tą opiekę onkologiczną. Rozmawiałem z konsultantem wojewódzkim, panią profesor Elżbietą Starosławską, takie centrum jak Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie jest dobra opieka, gdzie ta opieka zawsze była dobra, mogłoby być takim przykładem jakiegoś centrum koordynującego w swoim regionie.
Niestety problemy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zaczęły się właśnie po tym, jak przestała nim zarządzać profesor Elżbieta Starosławska.
Dziś centrum walczy o płynność finansową. Obecne władze tną pensje pracowników. Lokalna prasa napisała, że na 1200 pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej obniżki dotknęły aż 500 osób.
Według mediów 10 osób nie przyjęło wypowiedzenia warunków pracy i płacy, tym samym rezygnując z zatrudnienia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Są wśród nich lekarze, laboranci, sanitariusze i salowe.
A teraz Toruń. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej trwa ogólnopolska konferencja pod tytułem Wolni w Chrystusie. Dwudniowe wydarzenie poświęcone jest przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
Rozpoczętą we wtorek konferencję poprzedziła msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przewodniczył jej ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.
W homilii wskazywał, że polskość nie może kojarzyć się z pijaństwem. Polskość, jak mówił, musi kojarzyć się z umiarem i abstynencją.
Wolność Polski wiele kosztowała kolejne pokolenia naszych rodaków. Dzisiaj my tę wolność niesiemy jak bezcenny dar, który chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Aby tej wolności nie osłabiać, aby jej nie stracić, musimy troszczyć się o trzeźwość narodu. Nie jest to nowatorskie przesłanie. Doskonale rozumieli to nasi przodkowie. Dzisiaj aż trudno nam uwierzyć, że kiedyś spożywaliśmy jako naród zaledwie około 1 litra czystego alkoholu na głowę rocznie. Dzisiaj ten poziom jest 10-krotnie wyższy. To skutek tragicznych procesów, jakich doświadczaliśmy w ostatnich dekadach.
Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski zaapelował też o całkowitą abstynencję na czas Wielkiego Postu, a nawet przez 100 dni na stulecie niepodległości.
Tymczasem walce z dramatycznymi skutkami nadużywania alkoholu ma służyć zaprezentowany ostatnio Narodowy Program Trzeźwości.
Profesor Krzysztof Wojcieszek podkreślał we wtorek w Toruniu, że jednym z jego zadań jest wypromować trzeźwość w kulturze polskiej.
O co chodzi? Kilkunastoprocentowa, dokładnie 17-procentowa część dorosłych Polaków zdołała przez dziesięciolecia narzucić innym sposób myślenia, który polega na tym, że się uznaje pijaństwo jako naturalne zachowanie, a w szczególności Polaka. Alkohol się uważa za witaminę niezbędną w różnych sytuacjach, a więc udało się tej kilkunastoprocentowej grupie, którą ja nazywam alkoholowymi terrorystami, bo oni najwięcej dostarczają nam smutku i cierpienia, udało się narzucić normę, która brzmi pije się. Praktycznie przy każdej możliwej okazji, a czasami bez. I chodziłoby o zmianę tej właśnie normy.
Organizatorem pierwszego dnia konferencji jest Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Drugi dzień toruńska uczelnia organizuje natomiast razem z Fundacją Rozwoju Polski.
Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik, a konferencję oglądać można za pośrednictwem internetowej telewizji Tilma.
Reżyser Antoni Krause został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Falenicy. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.
Uczestniczyli w nich m.in. minister kultury Piotr Gliński, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski oraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki.
Wicepremier powiedział, że odejście Antoniego Krausego sprawia, że polska kultura ubożeje o kolejną wybitną postać.
Jestem jednak przekonany, że zarówno jego mistrzowskie dzieła, jak i niezwykła osobowość będą trwały w naszej pamięci jako wzór wspaniałego wykorzystania talentu na rzecz sztuki, na rzecz kultury, ale może przede wszystkim na rzecz Polski. Antku, tak jak nie zapomnimy Ciebie, tak nie zapomnimy Twojej postawy. Dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za Twoją pracę, odwagę i wierność. Wierność i nieskazitelność charakteru. To cechuje tylko największych. Wierzę, że dzięki Tobie będą też inni, następni, podobni, bo mają wzór niezłomności, artyzmu i przyzwoitości. Spoczywaj w pokoju.
Antoni Krause urodził się w 1940 roku w Warszawie. Był absolwentem łódzkiej filmówki. Do jego najbardziej znanych obrazów należą m.in. Monidło, Akwarium oraz Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski Padł. Za swą twórczość filmową był wielokrotnie nagradzany.
Jego ostatnim filmem był Smoleńsk, osnuty na wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku. Antoni Krause zmarł w ubiegłą środę w wieku 78 lat.
Parlament węgierski przyjął rezolucję o poparciu Polski wobec presji Brukseli.
Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w Unii Europejskiej.
Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali też do swoich europosłów, by ci nie popierali takiej wysuniętej przez instytucje unijne propozycji, która opowiada się za postępowaniem przeciw Polsce, wszczętym na podstawie artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej lub się z nim zgadza.
Politolog dr Aleksander Kozicki wskazuje, że węgierska rezolucja jest czymś wyjątkowym.
Z reguły jest tak, iż to władze ustawodawcze ustami premiera wypowiadają opinie bądź stanowiska polityczne. Również te opinie, które dotyczą polityki międzynarodowej czy też bilateralnych relacji między poszczególnymi krajami. Rezolucja parlamentu węgierskiego jest czynem politycznym, który przejawia węgierską determinację o zachowanie suwerenności nie tylko Węgier, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. Wpisuje się ona w najlepsze tradycje współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej. Takich gestów na przestrzeni stuleci i działań politycznych było wiele.
W listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji w Polsce, zgodnie z którą rozpocznie przygotowanie do zainicjowania postępowania na podstawie artykułu 7 przeciw polskiemu rządowi.
W grudniu Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała o uruchomieniu postępowania zgodnie z artykułem 7.
Decyzje polskich władz w sprawie obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo Unii Europejskiej, oznajmił rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Opinia IFA BOTA dotyczy całościowego sporu Komisji Europejskiej z polskimi władzami w kwestii tego, czy na terenach chronionych Puszczy Białowieskiej można prowadzić zwiększoną wycinkę.
Zdaniem Ministerstwa Środowiska podejmowane tam działania są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej i niezbędne dla ochrony przyrody. Przeciwnego zdania jest Komisja Europejska, która rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce.
Trybunał, nie rozstrzygając tego sporu, zdecydował, że Polska ma natychmiastowo wstrzymać wycinkę do czasu rozstrzygnięcia.
Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, w rozmowie z Radiem Maryja wskazuje, że rzecznik generalny nie zapoznał się z dokumentacją przekazaną przez polski rząd.
To jest dobry obiekt, żeby atakować polski rząd, pokazując, że Polska niszczy zasoby przyrodnicze, że dokonuje tam degradacji siedliska. Sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. To decyzjami gospodarczo-politycznymi, pod wpływem również presji Komisji Europejskiej, zmieniono model użytkowania zasobów przyrodniczych puszczy i spowodowano zanik siedlisk i gatunków. A więc brak zrozumienia prawa Unii Europejskiej albo celowe niezrozumienie, nie odnoszenie się do konkretnych danych, odnoszenie się do interpretacji bardzo takiej prymitywnej, mówiącej, że Polska wycina ostatnią puszczę w Europie, w związku z tym człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony nie wycinanie drzew i nie zabijanie zwierząt.
Odnosząc się do wydanej opinii, minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że Polska jest państwem prawa, które szanuje zdanie rzecznika. Zapewnił, że nasz kraj zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału.
Opinia rzecznika generalnego nie jest jeszcze orzeczeniem, ale ostatnim etapem, zanim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie Puszczy. Komentatorzy zwracają uwagę, że choć stanowiska rzeczników generalnych nie są wiążące dla składów orzekających, bardzo często ich argumentacja jest przez nie powtarzana.
Moja wizyta na Słowacji świadczy o wielkim ożywieniu wzajemnej współpracy parlamentarnej, powiedział w Bratysławie marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Szef niższej izby parlamentu spotkał się m.in. z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowacji Andrzejem Danko.
Politycy rozmawiali o zacieśnieniu współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju komunikacji i infrastruktury. W opinii obu państw doskonałą okazją do tego byłaby m.in. wspólna organizacja zimowych igrzysk olimpijskich.
Ponadto marszałek Marek Kuchciński zwrócił uwagę na wspólne działania w ramach przemysłu obronnego.
Uważam, że powinniśmy jako parlamentarzyści mocniej zaangażować się w umacnianie współpracy w ramach przemysłu obronnego. Nakazuje nam to zdrowy rozsądek. Polska granica jest najdłuższa z granicą Słowacji, jest najbardziej stabilna i trwała i w związku z tym byłoby nierozsądnym myśleć także w kategoriach ekonomicznych na wzmacnianiu i zwiększaniu współpracy w każdym obszarze, ale także w tym strategicznym bezpieczeństwa właśnie ze Słowacją.
Marszałek Marek Kuchciński spotkał się też ze słowackim premierem Robertem Fico. Szef niższej izby parlamentu wizytę na Słowacji rozpoczął w poniedziałek.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.